kiedy przytłaczają cię firmowe obowiązki, kiedy masz już tyle pracy, że nie jesteś w stanie samodzielnie sobie z nią poradzić, rozwiązanie wydaje się proste. Zatrudnij kogoś, kto cię wyręczy, ale to nie jest łatwe. Znalezienie pracownika, owszem, z tym nie ma problemu. Prawdopodobnie, jeżeli dasz gdzieś ogłoszenie, to ktoś się zgłosi. Problem w tym, żeby to była odpowiednia osoba, odpowiedzialna osoba. Jak znaleźć takiego właśnie odpowiedzialnego pracownika? O tym w dzisiejszym odcinku. Mała wielka firma, Marek Jankowski, dzień dobry. Zapomniałem sprawdzić numer odcinka, ale to jest pierwszy odcinek po wakacjach 2021. Wracamy i wracamy w takiej formie, jaką, jak zgłaszaliście mi nieraz, lubicie bardzo, czyli w formie wywiadu. Od razu uprzedzę, że jeżeli w trakcie tego powitania czy pod koniec gdzieś jęknę albo stęknę, to dlatego, że jestem trochę połamany, nie tyle po samych wakacjach, co po obowiązkach przydomowych, które spotkały mnie, kiedy wróciłem z wakacji, a to dlatego, że mam przed domem taki podjazd wyłożony kostką i kiedy wyjeżdżałem na wakacje, to spryskałem go środkiem chwastobójczym, bo trochę tam wyrosło różnego zielska i nie wiem, czy ten środek miał w sobie więcej nawozu, który pomagał tym chwastom rosnąć. W każdym razie jak wróciłem, to była tam taka prawdziwa dżungla. No i zastanawiałem się, co z tym zrobić. Szukałem różnych sposobów i na YouTubie znalazłem taki filmik pokazujący, jak za pomocą takiej szczotki ze stalowym włosiem, o ile włosie może być stalowe, może. Jest to taka szczotka, która kończy się w formie takiego klina, więc wbija się końcówka tej szczotki, można powiedzieć, między płytki czy między kostki brukowe i szorując można te chwasty po prostu wydrzeć stamtąd. No i tak też zrobiłem wczoraj. Zajęło mi to jakieś 2 godziny i było bardzo, bardzo męczące też, dlatego że ten kij od szczotki miał chyba metr długości, więc trzeba się było schylać cały czas. No ale to tylko takie usprawiedliwienie. Właściwie nie tylko, bo no, mogłem wynająć kogoś, zapłacić komuś, żeby usunął te chwasty sprzed mojego domu, ale to nie jest takie łatwe znaleźć osobę, która zrobi solidnie to, co my chcemy, żeby było zrobione. Pół biedy, jeżeli chodzi o jednorazowe zadanie, takie jak usunięcie chwastów, ale kiedy w grę wchodzi człowiek, który ma z nami pracować na stałe albo współpracować, no to ten wybór staje się jeszcze trudniejszy, dlatego że konsekwencje złego wyboru są dużo, dużo gorsze. No i teraz pytanie, jak znaleźć odpowiedzialną osobę do pracy? Wiem, że nie jedna osoba słuchająca małej wielkiej firmy zadaje sobie to pytanie i postanowiłem poprosić o rady, o wskazówki osobę, która wypracowała sobie w swojej firmie sposób wyszukiwania i zatrudniania takich właśnie odpowiedzialnych osób. Tą osobą, którą zaprosiłem do rozmowy, jest właścicielka agencji SEO Fox Strategy z Wrocławia, Ewelina Podres-Siama. Ewelina pojawiła się już jakiś czas temu w małej wielkiej firmie, wtedy rozmawialiśmy o coachingu w małej firmie. No a tym razem porozmawiamy o rekrutacji i o konkretnym procesie rekrutacji, który Fox Strategy u siebie stosuje. Dlaczego w ogóle Fox Strategy ma to do siebie, że tam szczególnie ważni są tacy odpowiedzialni pracownicy? O tym będzie na początku rozmowy. Zapraszam do posłuchania. Dzień dobry, Ewelino.
Dzień dobry, Marku.
Co ostatnio czytałaś?
Co ostatnio czytałam? Ostatnio to byłam przede wszystkim na urlopie. Na urlopie mam takie postanowienie, że nie czytam lektury biznesowej, więc czytałam na przykład Untamed Glennon Doyle. To jest w ogóle bardzo ciekawa lektura dla każdego, kto chce się wyzbyć oczekiwań społeczeństwa wobec siebie. I polski tytuł to jest, zdaje się, Nieposkromiona, tylko ten tytuł jest po polsku tłumaczony tak, jakby lektura była skierowana do kobiet, a wbrew wszelkim pozorom wcale nie jest. I bardzo mocno porusza też takie tematy społeczne, które są aktualne w Polsce, więc myślę, że jeżeli ktoś zastanawia się w ogóle nad tematem inkluzywności, to jest temat, którym ja się osobiście edukuję dosyć mocno, to zdecydowanie polecam. A teraz czytam książkę Liderzy Rubensteina, to jest cykl 30 wywiadów.
Tak.
Dopiero przeczytałam wywiad z Oprą, muszę się przyznać, ale no niesamowicie mi się podoba właśnie przez to, że to są wywiady. Więc można poznać różne osobistości, czy Bezosa, czy Gatesów, bo tam i Melinda, i Bill, czy Tima Cooka, więc tutaj no, bardzo ciekawa książka i mam nadzieję, niebawem skończy się, że to jest kobyła.
Tak, tak, to jest gruba książka i też ją czytałem i widziałem w którejś telewizji w Polsce jeden z tych wywiadów prowadzony właśnie w formie telewizyjnej, no bo te wywiady były prowadzone w jakimś tam, nie pamiętam jak to się nazywało, takim klubie biznesowym.
Tak, dokładnie tak.
Więc gdzieś jak ktoś jest czujny, to niektóre z tych rozmów może w którejś polskiej telewizji znaleźć też.
Właśnie, to nie są historie takie napompowane, bo łatwo jest historię biznesową przedstawić jako bardzo prostą już z perspektywy czasu, tylko to są rzeczywiście wywiady z ludźmi, którzy to przeżyli i to jest, myślę, bardzo wartościowa lektura.
I swoją drogą książka jest tak wydana, że moim zdaniem ona powinna być w ogóle prezentem na święta dla każdego szefa. W ogóle powiem ci ciekawostkę. Paweł Tkaczyk, jak miał chyba urodziny, dostał od swojego zespołu właśnie tę książkę Liderzy. Zrobili obwolutę na tę książkę i wydrukowali tam jego twarz, no bo tam są trzy twarze na okładce.
Tak.
I jak ja to zobaczyłem, mówię, Boże, wydawnictwo powinno tak to sprzedawać. To znaczy powinni robić edycje limitowane, jednoegzemplarzowe właśnie jako prezent dla prezesa z wizerunkiem tego oto prezesa. I to...
Tak, no naprawdę wygląda niesamowicie i no, wracam dzisiaj do domu i będę po prostu ją czytać znowu.
Okej, okay, no dobra. To przejdźmy teraz od liderów do też w sumie liderów, no bo...
Tak, do tematów liderskich.
Tak, tak, bo jedną z ról lidera jest też dobieranie sobie ludzi do zespołu, a chciałem z tobą pogadać właśnie o tym, jak wy w Fox Strategy dobieracie ludzi do swojego zespołu, bo zwróciłem uwagę na to, co mówiłaś w innym podcaście, że zwracacie bardzo uwagę na to, żeby to byli ludzie, którzy są odpowiedzialni. I od razu mnie to zainteresowało, bo wiem też, że bardzo wielu przedsiębiorców ma problem ze znalezieniem odpowiedzialnych ludzi. I to jest bardzo trudne, żeby znaleźć takiego pracownika, któremu rzeczywiście możesz powierzyć jakieś zadania i mieć nie tylko nadzieję, ale nadzieję graniczącą z pewnością, że on się z tego wywiąże. Więc zacznijmy od tego, co to według ciebie oznacza odpowiedzialny pracownik? Co to jest za człowiek?
I to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo ono jest jakby wprost wyjęte z naszej rozmowy z takimi ludźmi, których rekrutujemy. Dla mnie człowiek odpowiedzialny to jest człowiek odpowiedzialny wielowymiarowo. Z jednej strony jest odpowiedzialny za swoje stanowisko pracy i za działania, które podejmuje. Czyli bierze odpowiedzialność za decyzje, zarówno jeżeli są one trafione, jeżeli nie. Jeżeli czuje, że brakuje mu kompetencji, żeby podjąć daną decyzję, to przychodzi z prośbą o pomoc. Jeżeli wydarzy się coś, popełni jakiś błąd, to też nie zakopuje tego pod dywan, tylko mówi wprost, że coś takiego się wydarzyło. Rozmawiamy, szukamy rozwiązań. To jest też człowiek, który czuje się odpowiedzialny za firmę, czyli czuje się fragmentem większego zespołu, tak? Czyli w sytuacji, w której na przykład dochodzi do jakiejś konfrontacji z drugim członkiem zespołu, ma na celu dobro firmy. Jeżeli w firmie dzieje się coś niepokojącego, informuje o tym, rozmawia, jest otwarty, samodzielny. Tak? Więc jak widzisz, dużo wartości tutaj się przenika. Właściwie praca nad wartościami, bo łatwo jest sobie założyć, chcę odpowiedzialnego pracownika. No ale co dalej? I praca nad wartościami jest kluczowa, żeby w ogóle zastanowić się, jak ja rozumiem odpowiedzialność? U mnie to jest też samodzielność, asertywność, otwartość. Więc to jest szereg cech, które wpływają na to, że ja uznaję człowieka za odpowiedzialnego. I o to samo też pytamy człowieka na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak on bądź ona rozumie słowo odpowiedzialność i jak wyobraża sobie odpowiedzialną pracę? Bo te definicje mogą być zupełnie, zupełnie rozbieżne.
Mm-hmm. I u was ta odpowiedzialność jest o tyle ważna, że w waszym DNA, w kulturze organizacyjnej waszej firmy właściwie no nie może być ludzi nieodpowiedzialnych.
No nie, bo pracujemy w duchu samoorganizacji. Niektórzy nazwą nas turkusową organizacją, ja jednak uważam, że turkus to jest ideał, do którego gdzieś dążymy. I jeżeli mamy zespół złożony z bardzo samodzielnych, często liderskich stanowisk i każdy jest odpowiedzialny za swój wycinek firmy, to jeżeli trafia się osoba, która jest niedopasowana do zespołu i tej odpowiedzialności nie weźmie na siebie, to ciągnie w dół całą resztę. Mhm. Bo my nie mamy też w DNA weryfikacji czyjejś pracy na siłę. Tak bardzo wierzymy w samodzielność, że zakładamy, że jeżeli ktoś nie ma problemu z czymś i nie poprosi o pomoc, to tej pomocy nie potrzebuje. Ja nie mam niestety nie mam takiego mikromanagementu w swoim DNA i staram się absolutnie tego nie robić. Może się czasami zagalopuję, jak to czasami szefowi się zdarza, ale staram się tego bardzo mocno nie robić. W związku z czym, jeżeli ktoś do mnie nie przychodzi z prośbą o pomoc i nie mówi, że coś się, obserwuje coś, co w firmie się dzieje nie tak, no to ja uznaję, że tego problemu nie ma. Tak? Jeżeli oczywiście coś zaobserwuję, to o tym rozmawiamy, no ale tutaj w momencie, kiedy jesteśmy już teraz 10-osobowym zespołem, szukamy kolejnej 11, potem 12 osoby, no to stopniowo też moje możliwości obserwacji są coraz mniejsze, zwłaszcza, że ograniczam swoją obecność w biurze tutaj na miejscu. W poniedziałki, piątki staram się w ogóle być poza biurem zazwyczaj. Nie dzisiaj, bo dzisiaj nagrywam z tobą. W związku z czym zespół musi w pewnych momentach radzić sobie sam i też samodzielnie obserwować, rozmawiać ze sobą, pracować feedbackowo. No tutaj nie ma miejsca na brak samodzielnej, odpowiedzialnej postawy.
No to oczywiście będę chciał wyciągnąć z ciebie to, jak wy to robicie, że znajdujecie tych odpowiedzialnych ludzi, skoro to takie trudne. Ale zanim do tego dojdziemy, to wiem, że ta rekrutacja, podczas której dokupujecie się do tych odpowiedzialnych jednostek, ona nie jest długa. Znaczy ona nie jest krótka, ona jest długa właśnie. Czy to zawsze tak było, czy to się wydłuża z czasem i to jest wynik waszych wcześniejszych doświadczeń właśnie?
Zdecydowanie wydłuża się z czasem. Moja taka pierwsza poważna rekrutacja, gdzie na stanowisko specjalistyczne w zasadzie osoby, która będzie zastępowała mnie, bo wówczas byłam sama, to ta rekrutacja trwała dosłownie pół godziny. Przyszła osoba na rozmowę i stwierdziłam, tak, to jest to. I nadal uważam, że to było to. 2 lata później ta współpraca musiała się niestety skończyć. Natomiast był to szereg różnych czynników, które na to wpływały. Głównie myślę, że to, że ja jeszcze nie miałam wykonanej pracy feedbackowej, pracy nad wartościami, więc jeżeli jeszcze nie znasz swoich firmowych wartości i nie umiesz jeszcze do końca ich przekazać, no to różnie z takimi współpracami potem bywa, czasami firma rośnie, no i to tak.
Ale wiesz, że w tej chwili właśnie zaprezentowałaś, czym jest odpowiedzialność, no bo nie powiedziałaś, pracownik był do kitu, tylko ja wybrałam osobę, która nie do końca pasowała do tego, czego tak naprawdę potrzebowałam.
Czyli, tak, no. Myślę, że tak. I do tego to się sprowadza. I przy każdej rekrutacji mamy też szereg historii, które się nie powiodły. Zastanawiamy się, nie co wyszło nie tak po stronie pracownika, często byłego, tylko co się wydarzyło, że no do takiej rekrutacji doszło. I na tej podstawie wydłużamy ten proces rekrutacji. Mieliśmy też takie historie, gdzie szukaliśmy osoby bardzo technicznej, zapomnieliśmy o kwestiach komunikacyjnych i wartościach miękkich. I okazało się, że no nic z tego nie będzie. I na koniec dnia zostaliśmy z takim kacem moralnym. No dlaczego? I uważam, że najważniejszą lekcją, którą w ogóle po takiej rekrutacji nieudanej trzeba odrobić, jest zastanowienie się, gdzie ja bądź mój zespół popełniliśmy błąd. I zrobiliśmy taki rachunek sumienia i na tej podstawie stworzyliśmy proces rekrutacji, chociaż też nie uważam, że jesteśmy ekspertami w tym zakresie. W pewnym momencie z zespołu wyłonił się liderka, która miała predyspozycję do zajęcia się tematem HR-u, ale wszystkiego uczyła się w zasadzie tutaj u nas i nadal się wszyscy uczymy, więc nie sądzę, żebyśmy mieli uniwersalną jakąś metodę, która sprawdzi się absolutnie wszędzie. Na ten moment jest to najlepsze, jaką wypracowaliśmy i jaką znamy do tej pory.
Tak, no ale ja myślę, że nie ma takiej uniwersalnej metody. Znaczy, oczywiście są pewne rzeczy, których można się nauczyć, studiując HR i zgłębiając tajniki tej sztuki, ale każda organizacja ma trochę inne wymagania i tak jak mówisz, wy jesteście organizacją samoorganizującą się, więc tutaj będą trochę inne rzeczy brane pod uwagę, a niż w organizacji, która jest bardziej hierarchiczna i gdzie jest menedżer i tam ludzie, którzy mają wykonywać zadania po prostu.
Dokładnie tak, zwłaszcza, że kiedy słyszysz, a organizacja się samoorganizuje, mam być samodzielny, to mogę robić co chcę. To nie do końca tak jest, bo twoje działania wpływają na szereg innych działów i szereg innych osób, więc to nie jest tak, że hulaj dusza, piekła nie ma, no mówiąc kolokwialnie, tak? Tylko rzeczywiście no, trzeba wziąć pod uwagę, że moje działania mają pewne konsekwencje. Jeżeli przykładowo jeden z działów usługowych typowym, nie wiem, powiedzmy, że dział SEO coś zrobi nie tak, a klient jest obsługiwany również przez dział Ads, no to jakby oddziałuje na poczucie klienta wobec całej firmy, a nie tylko wobec jednego działu czy jednego specjalisty, tak? Więc tutaj no, trzeba się liczyć z tym, że jest się członkiem zespołu i czuć się członkiem tego zespołu.
No dobra, to w takim razie zastanówmy się, przyjrzyjmy się temu, jak wy tych członków do zespołu rekrutujecie. Wiem, że taka rekrutacja składa się z 4 etapów i pierwszy etap to jest zadanie rekrutacyjne, czyli coś, co pojawia się w różnych firmach, myślę. Ja też to stosowałem, szukając wirtualnej asystentki. W waszym przypadku jak to zadanie czy zadania rekrutacyjne wygląda lub wyglądają?
To znaczy tak, To w zasadzie zależy od rekrutacji, bo jeżeli szukamy osoby, która jest specjalistą i ma już wiedzę, to często zadania rekrutacyjne w ogóle jej nie dotyczą. Mhm. Najczęściej zadań rekrutacyjnych używamy w rekrutacjach juniorskich. I przykładowo w dziale SEO, kiedy prowadzimy rekrutację na stanowisko juniorskie, to są to takie zadania, które mają wskazać, czy dana osoba czyta ze zrozumieniem i czy ma pewne predyspozycje analityczne. Czy potrafi na przykład wejść sobie do kodu strony i policzyć, ile tam jest danych wyrazów, które my wskażemy. Tak? Czyli to jest taka podstawa wyboru słów kluczowych. No już optymalizuję, szukam. Nie muszę wiedzieć, że robię to w jakimś celu. Muszę umieć to zrobić. Tak? Czasami musi przeczytać ze zrozumieniem i wychwycić. Aha, czyli to jest firma z takiego miasta, czyli ja muszę poszukać jakichś słów związanych z tym miastem, a nie innym i wykluczyć te, które nie pasują. A w przypadku działu kontentu, gdy prowadziliśmy rekrutację, to z kolei podeszliśmy troszeczkę inaczej. Zleciliśmy po prostu treści dla naszych klientów, więc też zapłaciliśmy za nie i to było zadanie rekrutacyjne. Jeżeli ktoś jest w stanie dla naszego klienta napisać wysokiej jakości treść, my możemy to potem klientowi sprzedać, my oczywiście za to płacimy, no to jak najbardziej jest to zakwalifikowanie do kolejnego etapu rekrutacji.
Płacicie za zadanie rekrutacyjne, ale to jest też fajne i to mi się podoba, że płacicie za zadania, które jesteście w stanie sprzedać, czyli wykorzystać te prace. Czy to znaczy, że jeżeli macie wielu kandydatów, to każdy z nich dostaje inne zadanie, czy to jest tak, że oni dostają to samo zadanie i rywalizują poniekąd?
Dostają podobne zadania, czyli staramy się, żeby na przykład były to treści z podobnej tematyki, z podobnymi wymogami, żeby nie było to bardzo rozstrzelone, bo wtedy nie będziemy w stanie wychwycić pewnych rzeczy. Chociaż w rekrutacji juniorskiej do działu kontentu to naprawdę mają znaczenie podstawy, czyli czy ktoś umie napisać coś po polsku, bez błędów ortograficznych, bo takie rzeczy się zdarzają w rekrutacji, naprawdę. Na stanowiska kontentu, zwłaszcza juniorskie, trafia szereg aplikacji, gdzie ludzie nie potrafią unikać błędów ortograficznych, mimo że korzystają z Worda. Więc no, to jest jeden z czynników, który dyskwalifikuje w zasadzie u nas na starcie, tak? Bo jeżeli klient płaci za treści, to spodziewa się jednak treści bez błędów ortograficznych.
I te zadania są wykonywane zdalnie, rozumiem, nie? Także ktoś zdalnie, patrzy na ręce tym kandydatom.
Tak. I zaraz porozmawiamy o tym, że w jednym z kolejnych etapów, jeżeli zachodzą jakieś wątpliwości, czy ktoś zrobił zadania samodzielnie, to może się jeszcze wydarzyć dodatkowa rozmowa o tych zadaniach. Ale w przypadku kontentu rzadko to się zdarza. W przypadku działu SEO też raczej rzadko. Nie kojarzę wielu takich sytuacji, że musieliśmy rzeczywiście doprecyzowywać. Raczej było zrozumienie tego, co ktoś napisał, wie o czym napisał, dlaczego tak zrobił bądź zrobiła. Więc tutaj zdalnie wystarcza na ten moment.
Na ile to pierwsze zadanie jest takim sitem, po którym odpada bardzo dużo osób? Inaczej mówiąc, ile osób na tym pierwszym etapie od razu zostaje skreślonych?
To jest trafne pytanie i jest to aż około 60%. Wydaje mi się, że to jest dosyć dużo. Chociaż nie zawsze to są osoby, które podejdą do zadania rekrutacyjnego, bo zdarzają się też takie osoby, które aplikowały, dostają zadanie i kontakt się urywa.
Aha.
Ciężko powiedzieć, z czego to wynika.
Ale powiem ci, właśnie też mnie to zastanawia, dlatego że miałem w ogóle też taki przypadek robiąc rekrutację, że jedna czy nawet dwie z osób, które zrobiły jako jedne z najlepszych to zadanie rekrutacyjne, później z nimi nie było kontaktu, więc to było dla mnie w ogóle też zdumiewające. No ale może ktoś szuka, wiesz, w różnych miejscach i...
No ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że dosyć uczciwie podchodzimy do tematu zadań rekrutacyjnych. Więc wypadałoby chociaż poinformować, że nie zrealizuje zadania, no ale no, to jest też kolejny sygnał, że prawdopodobnie z taką osobą nie będziemy współpracować. Być może nigdy, a na pewno teraz, tak?
No tak. Dobra, zadanie rekrutacyjne mamy zakończone, przechodzimy do etapu drugiego, czyli to jest rozmowa z liderką działu HR i liderką HR właściwie.
Tak, liderką HR.
Nie działu. I liderem lub liderką działu merytorycznego, powiedzmy, tego, do którego dana osoba aplikuje. I to jest najciekawszy z mojego punktu widzenia etap, no bo tam szukacie i próbujecie ustalić i zmierzyć i zważyć, czy ta osoba faktycznie ma w sobie tę odpowiedzialność, o którą nam tutaj chodzi. Jak to robicie?
Przede wszystkim oprócz takiej standardowej rozmowy, często na przykład hobby, jakieś small talki, czyli takie zbadanie, jak osoba się zachowuje w takich naturalnych sytuacjach, to przede wszystkim mamy takie drobne, nazwijmy to, scenki rodzajowe. Czyli mamy daną sytuację i jak byś zachował bądź zachowała się w danej sytuacji. I żebyś miał taki obraz tego, jak to wygląda. No to Marku, wyobraź sobie sytuację. Przychodzisz w poniedziałek rano do biura. Akurat większość zespołu pracuje zdalnie, jesteś tylko ty i twój kolega. Dzwoni sfrustrowany klient, niezadowolony z wyników współpracy. Ale kolegi, który obsługuje ten projekt, no niestety nie ma. Jak się zachowujesz?
Mówię klientowi, znaczy najpierw, żeby tego klienta nie odsyłać, nie powiem mu na pewno, że sorry, nie ma kolegi, proszę zadzwonić jak będzie, no bo to absurdalne, tylko powiem mu, że przyjmę od niego te informacje, które on ma do przekazania, po czym powiem mu, że skontaktuję się z nim, jak tylko tutaj wyjaśnię temat, jak najszybciej, no i jak on się rozłączy, no to będę wyjaśniał temat, żeby mu dać jakąś odpowiedź. Nie wiem, strasznie dawno nie byłem na rozmowie żadnej rekrutacyjnej.
Widzisz, ale wykazujesz cechę odpowiedzialności, czyli z jednej strony nie chcesz zostawić klienta samego sobie, nie chcesz, żeby poczuł się jeszcze bardziej sfrustrowany, że nikt nie interesuje się jego problemem. Wręcz przeciwnie, wykazujesz zaangażowanie, jesteś gotowy wysłuchać tej osoby. Z drugiej strony nie stajesz w opozycji do członka zespołu, który prowadzi ten projekt, tylko wysłuchujesz feedback i dajesz informację, że wyjaśnisz, to przekażesz i skontaktujemy się niezwłocznie. Następnie przekazujesz feedback tej osobie, która musi wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, tak? Ale dajesz jej też taką możliwość i dajesz jej wstęp do tego, czyli jest jej już teraz łatwiej, bo feedback od klienta został przyjęty i klient nie jest dodatkowo sfrustrowany, bo nie może się dodzwonić, bo nikt się nim nie interesuje. No jakby tutaj bardzo łatwo takie dodatkowe filmy, które się nakręcają w głowie, kiedy jest trochę tej, nie wiem, złości, niezadowolenia. Bardzo często może się tak zdarzyć, że klient na przykład nie zna specyfiki usługi, to jest dopiero początek. Ludzie są bardzo różni, tak? Ale ty odpowiedzialnie, cierpliwie wysłuchujesz, przekazujesz feedback, idziemy dalej, tak? I to jest oczekiwana reakcja. Nie ma tutaj złotego środka i takiej złotej metody. Każdy może zachować się inaczej. Natomiast na podstawie takiej odpowiedzi już jesteśmy w stanie zweryfikować, co jest dla tej osoby ważne. Czyli dla ciebie ważne jest to, żeby klient nie został pozostawiony sam sobie, żeby przekazać informacje osobie, która obsługuje projekt, bo też nie chcesz się angażować w problem, który nie jest twój, ale starasz się to polubownie wszystko załatwić. Czyli masz na myśli, wiesz, dobro firmy.
Czy przychodzą ci do głowy jakieś odpowiedzi na te, znaczy nie tyle odpowiedzi na pytania, co reakcje na tego typu scenki, jakieś hiper dobre, coś takiego, że pomyślałaś, wow, w ogóle co za człowiek, albo wręcz przeciwnie, z tego drugiego bieguna, że pomyślałaś, no dobra, już kończmy, bo już może wystarczy.
Wiesz co, akurat z tej scenki konkretnie nie, zwłaszcza, że ja akurat w tym etapie zupełnie nie uczestniczę, natomiast z tego etapu dochodzą do mnie różne historie, na przykład...
Tak pomyślałem, że krążą firmowe legendy później.
No, legenda z niedawnej rekrutacji, kiedy nasza liderka HR opowiada o tym, jak pracuje się w firmie, a osoba rekrutowana pokazuje jej rękę, stop, ja bym chciał teraz zapytać o kwestie techniczne i zwraca się do lidera działu. No to jest bardzo dalekie od szacunku do siebie nawzajem. Już no, na podstawie takiej reakcji jesteśmy w stanie stwierdzić, że nie chcemy z takim człowiekiem pracować. Oczywiście no, można się zastanawiać, co ktoś miał na myśli, że ma takie nawyki, no ale...
Ale jak ma takie nawyki, to trudno tak, je
właśnie,
zmieniać.
My nie mamy czasu, żeby prostować te nawyki teraz, tak? Więc to pojawiają się na przykład takie rzeczy. Jedną z naszych wartości jest chociażby elastyczność. My jesteśmy zespołem, który ma szereg różnych pomysłów i nawet przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że tak jak my się skalujemy, tak skaluje się nasze biuro. Więc nagle przychodzi, dobra, mamy dzień remontu i wszyscy się w to angażują. I na tym pierwszym etapie na przykład pojawiają się osoby, które mówią, że mają ogromny problem z robieniem rzeczy spoza zakresu obowiązku. No i ja już wiem, właściwie teraz to już nie ja, bo to jeszcze takie wspomnienie, kiedy ja w pierwszym etapie uczestniczyłam, że być może ta osoba nie będzie chciała się angażować w jakieś takie dodatkowe rzeczy. A ponieważ jesteśmy zespołem samoorganizującym się i bardzo zaangażowanym, to my się nie zastanawiamy, kto robi komu kawę. Jak ktoś ma spotkanie, to po prostu ktoś robi kawę. Czasami jestem to ja i robię kawę członkowi zespołu, a ktoś robi mi. Jakby pojawiają się takie na przykład sugestie, że ja nie chcę robić kawy.
Aha.
No ale co to znaczy? Jakby rozumiem pewne nawyki, bo rzeczywiście to nie jest w porządku, że juniorzy przychodzą do firm i głównym zajęciem jest robienie kawy prezesowi, no to nie jest okej. Natomiast jeżeli też odżegnujemy się zupełnie od pomocy innym członkom zespołu w czynnościach, które nie są bardzo ambitne, to jak taka osoba zareaguje na nasz pomysł, dobra, rekrutujemy kolejną osobę, musimy skręcić krzesło. Mhm. Wiesz, to jest trochę na takiej zasadzie. I oczywiście to są jakieś losowe sytuacje, to nie jest tak, że codziennie Fox Strategy robimy remonty i skręcamy krzesła, ale takie sytuacje się zdarzają.
Tak,
nie?
Tak, tak. I to jest rzeczywiście taki zgrzyt trochę, kiedy no, cały zespół jest gotowy, żeby coś zrobić, a jedna osoba jakoś tak zupełnie się uchyla.
Tak, i tu bardzo to wpływa na atmosferę. Mhm. Jeżeli angażuje się cały zespół, wiadomo, że jedni więcej, drudzy bardziej, bo jedni mają większe predyspozycje, drugie mniejsze, no to jest to okej. Okay. Natomiast jeżeli ktoś się odżegnuje od inicjatyw zespołowych, to zaczyna to wpływać na atmosferę.
Aha. Czy stosujecie coś takiego jak tak zwany wywiad epizodyczny, czyli zamiast tworzyć scenki, pytacie kandydata o pewne zdarzenia z jego przeszłości, kiedy wykazał się jakąś cechą na przykład?
Tak, jak najbardziej. Pytamy o to, w jaki sposób rozumie daną wartość, ale też również, kiedy na przykład zastosował daną wartość w swoim życiu. To nie zawsze musi być ścieżka zawodowa. W ogóle też pytamy bardzo dużo o to, co się gdzieś w tej ścieżce działo. Osobiście nie wykluczam tak zwanych skoczków, czyli osób, które często zmieniają pracę, bo wierzę w to, że mogą po prostu szukać jeszcze. Natomiast zawsze pytamy, dlaczego? Mhm. Dlaczego na przykład ktoś się rozstał z byłym pracodawcą? I bardzo kluczowa jest odpowiedź, bo jeżeli pojawia się tutaj odpowiedź, i to się zdarza niestety bardzo często, mówiąca, jak to nasza konkurencja robi to źle, to źle, to źle i w ogóle, i zaczyna się litania rzeczy, które robi konkurencja źle, bez takiej refleksji, no na przykład byłem niedopasowana do zespołu, no to po pierwsze jako pracodawca to zawsze sobie myślę, no dobrze, czyli my się nie dogadamy i potem będziesz tak o mnie opowiadał, bądź opowiadała. Z drugiej strony myślę sobie, okej, tutaj prawdopodobnie nie ma tej odpowiedzialności, bo nie ma refleksji. Nigdy nie ma jednej osoby winnej, tak. Czy to nigdy firma sama w sobie też nie jest winna. Tak, mhm. Tak jak rozmawialiśmy na początku, ja biorę odpowiedzialność za to, że część rekrutacji się nie udała, bo popełniliśmy po prostu błędy, ja popełniłam błędy. Tak samo osoby, które odchodzą z firm, też jakieś błędy prawdopodobnie popełniły.
Nawet taki, że tam poszły do pracy. Znaczy,
tak, dokładnie.
Bo po prostu źle wybrałem firmę. I nawet jeżeli ta firma była beznadziejna, no to ja ją wybrałem, nikt mnie tam wołami nie zaciągnął.
Dokładnie tak, więc bardzo szanuję takie odpowiedzi, kiedy ktoś mówi, że no w jakiś sposób się nie dogadaliśmy, mam dobre wspomnienie, ale zupełnie no nie bardzo nawet chcę o tym mówić. To też jest okej. Okay. Mhm. W zasadzie czemu nie? Albo źle wybrałem firmę, albo struktura organizacyjna danej firmy nie do końca mi odpowiadała. Też jest okej. Okay. Wiesz, no to jest bardzo prosta odpowiedź, która jednocześnie nie obarcza odpowiedzialnością drugiej strony.
Tak, tak. Znaczy, zamiast powiedzieć, szefowie to debile, można powiedzieć, struktura organizacyjna nieszczególnie premiuje czy promuje osoby myślące odmiennie, czy coś takiego. No.
Wiesz co, i wtedy wszyscy, którzy są na rozmowie, się uśmiechną, jakby prawdopodobnie nie pociągną tematu, aha, ale wrażenie zostawiasz pozytywne, mimo wszystko. Mhm. Nawet jeżeli mówisz, że w jakiś sposób nie jesteś zadowolony z poprzedniej pracy.
Aha. Są takie osoby, które bardzo dobrze wypadają na rozmowach kwalifikacyjnych, a później się okazuje, że wiesz, no, mają ten skill, że potrafią się świetnie zaprezentować. Czy mieliście takie sytuacje, że ktoś wyglądał na odpowiedzialnego i rzeczywiście tak się prezentował, ale później się okazało, że coś tam było jednak nie tak.
Od kiedy mamy taką długą rekrutację, to nie, ale mieliśmy taką sytuację, że osoba mówiła, że jest bardzo odpowiedzialna, opowiadała o tym, jaka jest odpowiedzialna, ale kiedy zaczęła u nas pracować, to tego nie udowodniła.
Aha.
I no to po tym wydłużyliśmy rekrutację.
No właśnie, bo chciałem zapytać o te wnioski. Aha, okay.
Tak, no, wnioski były takie, że tak mocno skupiliśmy się na tym, żeby na doświadczeniu poprzednim, na tym, żeby osoba była technicznie dostosowana do poziomu pracy tutaj, że właściwie skierowaliśmy się tym, co mówiła, a niekoniecznie tym, co w zasadzie robiła na rozmowie nawet. Bo jakby tak teraz to przeanalizować, to z wiedzą, którą mam dzisiaj, to na rozmowie też mogłam zaobserwować, że jednak może ta odpowiedzialność to jest tylko takie puste słowo.
są takie osoby, które potrafią czarować. Pamiętam z czasów, kiedy pracowałem w radiu, to w ogóle żadna rozmowa kwalifikacyjna. Pojechałem na nagranie i w radiu, zwłaszcza radiu publicznym, dziennikarz musi być wyczulony, tak jak rekruter pewnie, na jakieś takie sprzeczne komunikaty, jakieś takie, wiesz, tutaj mijanie się z prawdą czy coś takiego, to dziennikarz musi być wyczulony na autopromocję bardzo, no bo zwłaszcza w radiu publicznym, wiadomo. I pojechaliśmy, pamiętam, z kolegą nagrywać właściciela fabryki majonezu. I on nam opowiadał i opowiadał nam, w ogóle świetnie opowiadał, to taki pan już w sile wieku z bardzo dużym doświadczeniem, zasłużony też dla lokalnej społeczności, no bo tam miał ten zakład od długiego czasu i w ogóle. Opowiadał i myśleliśmy, że wyszła nam świetna rozmowa. Po czym jak to odsłuchaliśmy w radiu i chcieliśmy to montować, to się okazało, że on w zasadzie cały czas mówił dobre rzeczy o swojej firmie i my nie mogliśmy tego, bo to brzmiało jak w ogóle jakaś taka słaba rozmowa sponsorowana. Więc no, niektórzy potrafią tak zaczarować, to się zdarza.
Tak, i tutaj moim zdaniem, przynajmniej z naszego doświadczenia, właśnie rozwiązaniem skutecznym okazała się wieloetapowa rekrutacja z wieloma osobami. Aha. Bo w naszej rekrutacji w zasadzie poznaje się połowę zespołu. Mniej więcej już teraz. Na początku to był cały zespół, ale w miarę jak się zespół rozrastą, to ciężko mieć rozmowę z 10 osobami, więc no w tym momencie to jest tak około 5 osób, które uczestniczą rzeczywiście w rekrutacji.
Aha. W tym drugim etapie, poza odpowiedzialnością, o której powiedzieliśmy sporo, sprawdzacie też, czy wartości danego kandydata są zgodne, zbieżne z waszymi wartościami. No, odpowiedzialność też jest jedną z wartości.
Tak, jest jedną z wartości.
Ale jeżeli chodzi o te inne wartości, to jak badacie tutaj tę zbieżność?
Okej, no to wiem, że padają na przykład takie pytania, w których ja już nie uczestniczę, ale są moim zdaniem bardzo trafne, że ktoś widzi, że na przykład ja mówię lub robię coś, co jest sprzeczne z wartościami firmy. I co wtedy robisz? No i to jest pytanie może trochę podchwytliwe, ale oczekiwaną postawą u nas jest to, że ta osoba przychodzi do mnie i mi to mówi. I nie boi się moich fochów, bo ja fochów nie strzelam. Muszę to znieść, przełknąć i tyle, tak? Natomiast oczekujemy dużej otwartości. Również pomiędzy członkami zespołu, czyli umówmy się, jesteśmy ludźmi, nie zawsze nasze wartości są w 100% podobne, ale musimy się dogadać. I chociażby takie scenki, tak? Też pytamy po prostu wprost, co jest dla ciebie ważne w pracy? Jakie są twoje wartości? To jest w ogóle pytanie dosyć podchwytliwe. Jak pytamy o to, jakie są czyjeś wartości, to jeżeli ktoś wcześniej się nad tym nie zastanowił, to naprawdę nie wie, co odpowiedzieć.
Aha. I też tutaj w zasadzie nie ma... chciałem powiedzieć, nie ma złej odpowiedzi. No nie ma złej odpowiedzi, jest tylko odpowiedź właśnie niedopasowana do wartości waszych firmowych.
Dokładnie tak i uważam, że na większość pytań nie ma złych odpowiedzi, bo w tym momencie sprawdzamy. Z jednej strony Agata, liderka HR, opowiada o tym, co jest w firmie ważne. Z drugiej strony weryfikujemy, czy ta osoba ma podobne wartości. One nie muszą być identyczne, bo to nie szukamy kalek kolejnych osób, wręcz przeciwnie. Bardzo nam zależy na tym, żeby zespół się uzupełniał, bo to nam daje też dużą siłę. Natomiast musimy w jakichś takich fundamentalnych sprawach się zgadzać. Po prostu.
Mm-hmm. Znowu mi tutaj przychodzi do głowy, jaką wartość ktoś mógł powiedzieć, kiedy, nie wiem, taką, że stwierdziliście, no nie.
Paradoksalnie wartość, która jest bardzo dla nas ważna, czyli work-life balance, tylko my to rozumiemy w firmie jako naprawdę pilnowanie tego, żeby nikt nie robił nadgodzin, ale w sytuacji, w której dzieje się coś palącego, ale takiego naprawdę palącego, i to są sytuacje absolutnie sporadyczne, to oczekiwaną reakcją jest wzięcie odpowiedzialności za tą sytuację, nawet jeżeli to musi oznaczać, że muszę przysiąść trochę. W ten sposób działam ja, w ten sposób działa zespół i każdy inny. Jeżeli dla kogoś kluczowa jest praca od 8 do 16 i o 16 ja wychodzę i po prostu, i to nie mówimy o sytuacjach, że ktoś ma plany na wieczór i musi po prostu wyjść. To jest normalna ludzka rzecz. Ale jeżeli coś się pali i zostawia się zespół z tym i to zespół musi zrobić nadgodziny na przykład, żeby wyjść z tego problemu, no to już mamy pewien zgrzyt. Więc to jest taka wartość, o którą zawsze trzeba dopytać. Ale co rozumiesz? Czyli jeżeli dojdzie do jakiejś skrajnej sytuacji, nie mówimy o sytuacji, która się wydarzy raz w tygodniu nawet, czy raz na 2 tygodnie, tylko raz na kilka miesięcy, gdzie coś się naprawdę pali, co zrobisz? No i tutaj jest ważna odpowiedź, nie?
Mhm. przyszło mi do głowy, że czasami mam wrażenie, niektórzy z nas, i jak sobie przypomnę, bo mówię tak, bo ja przypominam sobie siebie z dawnych czasów, czasami myślę, że jako zwłaszcza mało doświadczeni przedsiębiorcy możemy wpaść w taką pułapkę, że my mamy w głowie pewien zestaw cech, wartości i tak dalej, i szukamy kandydata i czekamy na to, żeby on przeczytał w naszych myślach. A wydaje mi się, że to, co ty robisz, czyli mówienie otwarcie o tym, jakie te wasze wartości są, kogo szukacie i co sprawdzacie, powoduje, ułatwia wam pracę. Powoduje, że ludzie, którzy nie czują się okej z takim, a nie innym sposobem pracy, po prostu nie będą tutaj aplikować, bo stwierdzą, to nie jest miejsce dla mnie. A z kolei ktoś, komu to pasuje, chętnie przyjdzie, no bo będzie wiedział, że się tu dobrze odnajdzie.
Tak myślę i duża w tym zasługa właśnie liderki naszego HR-u, która po prostu opowiada całym serduchem o naszych wartościach. Duża w tym też zasługa pracy nad wartościami, bo my też zespołowo po prostu pracujemy cyklicznie. Chciałabym częściej, ale ostatecznie wchodzi tak raz do roku, już się spotykamy i autentycznie rozmawiamy o tym, okej, mamy taką wartość, czy nadal jest dla nas kluczowa, jak ją rozumiesz? I każdy z nas opowiada, jak rozumie daną wartość. I z tego wychodzi szereg rzeczy, na przykład wyszło nam ostatnio to, że naszą kluczową wartością była asertywność. Tylko asertywność można rozumieć dwojako. Można ją rozumieć jako agresję, a my w żadnym wypadku w ten sposób nie funkcjonujemy, albo jako taką otwartość, czyli powiedzmy przykładowa sytuacja. Rozmawiamy z klientem, klient chce podjąć decyzję, która jest absolutnie niekorzystna dla niego i my o tym wiemy. No to możemy powiedzieć, dobrze kliencie, albo możemy powiedzieć, kliencie, oczywiście to ty decydujesz, to jest twoja usługa. Natomiast absolutnie ci tego nie rekomendujemy z tego i z tego względu. Możesz sobie zaszkodzić. I ja bym chciała też jako usługobiorca, przepraszam, jako usługodawca pracować z takimi ludźmi, którzy mi powiedzą, Ewelina, no robisz coś złego dla siebie, zastanów się, tak? Może mniej bezpośrednio w niektórych przypadkach, ale do tego się to sprowadza. I to jest dla nas asertywność, ale przez to, że ona może być tak dwojako rozumiana, ona została wciągnięta do otwartości szeroko pojętej, tak? Ale też rozmawiamy o tym w zespole i dzięki temu umiemy te wartości opisać, nazwać i wiemy, jak inni rozumieją. Bo jak powiem ci, bądź asertywny, to w sumie nie wiem, jak to się skończy.
No tak. Dobrze, czyli etap drugi się kończy. Ile osób go jest w stanie przetrwać? No, duży jest odsiew?
Myślę, że około połowy, czyli 20% przechodzi do kolejnego etapu, mniej więcej.
Z tych 100%, które były na starcie, 60% odpadło na pierwszym etapie, 20% na drugim, zostaje 20%, czyli tutaj lejek się zwęża.
Zwęża zdecydowanie.
Trzeci etap, czyli rozmowa techniczna, to jest, tak ja sobie to wyobrażam, taka weryfikacja tego, co było w pierwszym etapie, no bo skoro to jest zadanie robione zdalnie, no to nie wiadomo, kto je robił tak naprawdę.
Tak, ale nie tylko. To znaczy, jeżeli mamy rekrutację na stanowisko już specjalistyczne, czyli rekrutujemy osobę z doświadczeniem, to ten etap jest kluczowy. Dlatego, że ta osoba nie dostaje wtedy zadań rekrutacyjnych i nie rozmawiamy o tym, co zrobiła, tylko dostaje też pewnego rodzaju scenki rodzajowe. Czyli przykładowa sytuacja. Masz sprawdzić w sklepie internetowym, który ma tysiące kategorii, która z tych kategorii nie ma opisu. Jak to zrobisz?
Aha, ojej. Czyli,
tak, no nie będę zdradzać odpowiedzi, bo jeżeli ktoś kandyduje na przykład do działu SEO naszego,
ja
to dostanie takie pytanie. Natomiast rzeczywiście jest to znajomość narzędzi, aha, jest to rozwiązanie problemów. Szukamy takich pytań, na które odpowiedzi będą po prostu rozwiązaniem problemu i nie ma tam jednej dobrej odpowiedzi. Mhm. SEO zwłaszcza takie jest, że pewne rzeczy można na kilka sposobów zrobić i nadal to będzie okej. No sprawdzamy, czy ta osoba wie, jak to zrobić, wie, w jaki sposób szukać rozwiązania, jakim narzędziem się posłużyć.
I to jest już takie spotkanie u was, czy to też się odbywa zdalnie?
Też się odbywa zdalnie.
Okay.
Może nadal być zdalnie. Aha. Pandemia mocno pozmieniała to, jak odbywają się nasze rozmowy. W zasadzie większość w tym momencie odbywa się online. Zwłaszcza, że na przykład teraz już szukamy osoby, która raz na dwa tygodnie tylko nas odwiedzi na odprawę, a tak może pracować zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi, no ale to musi do Wrocławia dojechać raz na jakiś czas, więc tak, no może nie jakaś Majorka, chociaż no.
Jak wie. Ktoś ma dobrze ułożone loty, to...
Dokładnie tak, nie? Ale to też się odbywa zdalnie, online'owo, Zresztą przy okazji tego, że to są online'owe rozmowy, też wychodzi szereg rzeczy a propos tej odpowiedzialności, bo mieliśmy sytuację, że osoby były zupełnie nieprzygotowane do rozmowy online. Nie znały narzędzia, to jeszcze może się zdarzyć, ale przede wszystkim miały na przykład komputer bez kamerki.
Aha, no tak.
No i to też w pewien sposób już weryfikuje na starcie tą odpowiedzialność, tak? Czyli chcę porozmawiać online, jest to rozmowa wideo, a ja mam komputer bez kamerki.
No tak, pewnego rodzaju wtopa. Jeżeli chodzi o te rozmowy techniczne, to tak jak powiedziałaś, to w zasadzie tutaj największe pole do popisu jest przed tymi osobami, które nie brały, znaczy nie robiły tych zadań wstępnych. Czyli de facto tu pewnie zbyt wiele osób nie odpada, no bo skoro rozmawiacie już z tymi, którzy mają doświadczenie, to zakładam, że lepiej lub gorzej, ale oni raczej sobie radzą z tymi zadaniami.
Raczej tak. Jeżeli przeszły ten etap weryfikacji wartości, na którym też jest lider tego działu technicznego, jeżeli przechodzą do tego etapu, no to musiałyby coś podkoloryzować za mocno w CV, żeby nie przejść tego. Zwłaszcza, że my nie oczekujemy 100% dobrych odpowiedzi. Mhm. My bardziej badamy, w jaki sposób ta osoba porusza się w świecie SEO czy Ads i z czym będziemy się mierzyć po prostu już we współpracy. Natomiast nadal mniej więcej połowa osób z tych odpada, tak? Czyli na tym etapie zostaje 20% osób, a do kolejnego to już przechodzi 10%.
A powiedz mi, jak podchodzicie do takiego tematu, że no, wy pewnie w firmie macie jakiś zestaw narzędzi, z których korzystacie, które lubicie bardziej niż inne. Jeżeli ktoś używa jakichś narzędzi, które dla was są trochę egzotyczne, to on może pracować z wami, czy...
Rewelacja.
Tak?
To jest osoba, która uzupełni prawdopodobnie dział o nowe kompetencje. Mhm. I w ten sposób rozwinie na przykład dział. No w ten sposób, dzięki takiemu podejściu, właściwie stworzyliśmy dział kontentu, bo nasza liderka przyszła na stanowisko SEO-owca i stwierdziła w międzyczasie, słuchajcie, mam doświadczenie w kontencie, chcę robić kontent. Dobrze, rób kontent. I z sukcesami sobie świetnie radzi. A w ten sposób powstał dział SEO dedykowany rynkowi niemieckojęzycznemu, bo nasz specjalista miał ogromne doświadczenie i postanowił stworzyć własny dział. I spora część naszych klientów w tym momencie, mimo że ja na poziomie podstawowym komunikuję się po niemiecku, to jest niemieckojęzyczna, więc no jakby tutaj pole do popisu jest bardzo duże. Jeżeli taka osoba jest w stanie uzupełnić nasz dział, naszą firmę o nowe kompetencje, to wręcz patrzymy na nią jeszcze bardziej przychylnie, bo może nas czegoś nauczyć, czyli wymienimy się tymi doświadczeniami, a ona będzie miała wpływ na rozwój firmy, no bo to do tego się sprowadza, że jeżeli przychodzisz do Fox Strategy, to oczekiwaną postawą jest taka, w której angażujesz się w rozwój firmy i masz realny wpływ na to, co się w niej dzieje.
Okej, okay, super. No bo wiesz, tak pomyślałem, że pewnie można by podejść do tego w ten sposób. No, my tu mamy jakieś narzędzia, za które płacimy kasę, więc jakby nie chcemy używać narzędzi, które trochę duplikują to, co my już mamy. Być może tam jest jakaś inna funkcjonalność, jedna czy dwie, ale to po co nam to, jak możemy bez tego żyć? Więc, ale w takiej sytuacji rozumiem, co? No, trzeba dokupić jakieś tam narzędzia do waszego arsenału.
Trzeba dokupić, trzeba przetestować. Mhm. Mamy po prostu może nie jakiś zdefiniowany, ale mamy budżet na testy. Też każdy zakup musi mieć uzasadnienie biznesowe, po prostu. Jeżeli jest uzasadnienie biznesowe zakupienia danego narzędzia i zespół przychodzi i mówi, słuchaj Ewelina, no jest nam to potrzebne, ma to sens, no to po prostu testujemy. Być może wymienimy narzędzie, z którego obecnie korzystamy, na nowe. A być może będziemy korzystać z dwóch, bo to tak też się zdarzało.
Trzy etapy mamy za sobą, mhm. Czwarty etap, no to już jest, można powiedzieć, uścisk dłoni pani prezes, czyli rozmowa z tobą. Czy to jest tylko taka rozmowa czysto kurtuazyjna, takie powitanie już w zespole, czy tam ty jeszcze masz jakieś, wiesz, działa, z których wymierzasz do tych biednych kandydatów?
Mam prawo weta, ale to się nie zdarzyło do tej pory. Właściwie też warto powiedzieć, że na tej rozmowie nie jestem sama. Jest liderka HR, jest lider działu, do którego rekrutujemy. Jest też Kasia, moja wspólniczka i liderka sprzedaży, ponieważ my prowadzimy sprzedaż ekspercką, więc prawdopodobnie jeżeli ktoś przychodzi na stanowisko specjalisty lub nawet juniora, docelowo będzie pracować również ze sprzedażą w pewnym ograniczonym zakresie, ale nadal. I właściwie tutaj pojawiają się pytania z poprzednich etapów bardzo często. I bardzo często okazuje się, że albo odpowiedzi są trochę podkoloryzowane, albo ktoś próbuje się, mówiąc wprost, podlizać, albo zachowuje się zupełnie inaczej niż na poprzednich etapach, jak próbuje się jeszcze tak sprzedać trochę bardziej, to okej, no pójdzie na spotkanie z klientem i tak dalej. Jeżeli nagle zaczyna bardzo stresować, to też jest komunikat okej, tutaj trzeba będzie popracować, bo jednak nie do końca rozumie tą płaską strukturę organizacyjną, albo my niedokładnie to wyjaśniliśmy, albo no są jakieś takie rzeczy, które wewnętrznie po prostu tej osobie przeszkadzają, żeby rozmawiać ze mną jak z człowiekiem, mówiąc wprost. Więc tutaj dużo rzeczy może się zdarzyć. Zdarzają się też kłamstwa. Czyli ktoś w pierwszym etapie powiedział jedną rzecz, ponieważ te etapy są rozłożone na kilka tygodni, to już zdążył zapomnieć, bądź zdążyła zapomnieć o tym, co powiedziała. No i okazuje się, że mówi coś innego.
Jest gorące krzesło wtedy.
No i jest gorące krzesło. Jakby to, powiedziałam, że to jest etap najbardziej na luzie, bo ja też dosyć na luzie z ludźmi lubię rozmawiać. Natomiast okazuje się, że pewne takie zachowania, zwłaszcza zachowania, w tym etapie wychodzą. Mhm. Czasami jest tak, że dana osoba nie do końca jest rekomendowana do tego etapu, ale zespół prosi o konsultację, bo na przykład nie mają pewności. No i wtedy zazwyczaj okazuje się, że skoro nie mieli pewności, to ja też nie mam pewności, wręcz przeciwnie. Natomiast rzeczywiście w większości przypadków są to osoby już rekomendowane do zatrudnienia i bardzo często, chyba w 90% przypadków, rzeczywiście tak się zdarza.
No to super, to już rzeczywiście, jak ktoś dotrze do tego etapu i nie namieszał po drodze, tam nie podkoloryzował, nie nakłamał, to w zasadzie już jest w ogródku, już wita się
tak,
z gąską.
Tak, tak. Jeszcze o tym, znaczy teraz już będzie wiedział, jeżeli to wysłucha tego podcastu. Natomiast jeszcze o tym nie wie, jeszcze nie ma tutaj mowy o żadnej propozycji pracy. To jest już ostatni etap, w którym dana osoba dostaje komunikat. W tym etapie już jest bardzo mało osób. Mhm. Chcemy z tobą porozmawiać. Tutaj padają też już bardzo konkretne pytania o dyspozycyjność, kiedy dosłownie mogłabyś zacząć. Więc szereg takich rzeczy. Ja też uwielbiam pytania o hobby. Uwielbiam ten moment, jeżeli ktoś ma rzeczywiście taką pasję, to zapalają się takie dosłownie lampki w oczach i zaczyna o czymś opowiadać. I ja wtedy wiem, że to jest osoba, która też się odnajdzie w naszym zespole. Dlatego, że jeżeli ktoś ma coś poza pracą, to jest w stanie zbudować zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem. Umie być odpowiedzialny, ale nie za odpowiedzialny, czyli nie mam życia i skupiam się na pracy. Więc dla mnie osobiście jedno z najważniejszych pytań to jest pytanie, co cię pasjonuje, co lubisz robić w życiu?
Mm-hmm. Powiedziałaś, że cały ten proces trwa to kilka tygodni, koło miesiąca i zastanawiam się, czy nie mieliście z tego powodu takich sygnałów niechęci ze strony kandydatów, bo powiem ci, że jak ja też rekrutowałem asystentkę i też ten proces był rozciągnięty w czasie, to nawet nie bezpośrednio do mnie, ale gdzieś tam na jakichś grupach dla wirtualnych asystentek, gdzie ktoś wrzucał informację o tym, że taka rekrutacja jest, pojawiały się komentarze, robi rekrutację, jakby to była jakaś wielka korporacja, bo to przecież miesiąc, kto by to tyle w ogóle czekał na rozpatrzenie prośby uprzejmie przez jaśnie tam króla. Więc jak to wygląda u was? Macie jakieś takie
Różnie to wygląda. Czasami podobnie jak u ciebie. Ja miałam ostatnio sytuację, w której umieszczałam na LinkedInie ogłoszenie i dostałam taki komunikat, że ta osoba się chętnie spotka, no ale za miesiąc ona może umrzeć do tego czasu, albo może ją coś trafić i wyprowadzi się z Polski. No trudno, muszę z tym żyć. Jakby każda decyzja, którą podejmowaliśmy w takiej presji czasu, to tak było pół na pół. Mhm. Rzeczywiście ja miałam na samym początku, bo dużo takich decyzji podejmowałam szybko, intuicyjnie, to tak w połowie przypadków miałam szczęście. Są to osoby, które na przykład pracują z nami do teraz. Czyli to było, nie wiem, 5 lat temu. Jakby czasami rekrutowałam w ten sposób, że odzywałam się do osoby, którą znam, z którą już pracowałam i wiedziałam, że chcę pracować teraz w Foxie.
To jest inna sytuacja.
Natomiast im większą byliśmy firmą, im bardziej osoby spoza mojego kręgu przychodziły na rozmowy, to okazywało się, że no presja czasu zawsze działa na naszą niekorzyść. I wydawało nam się coś i na podstawie tego, że nam się wydaje, podejmowaliśmy decyzję o zatrudnieniu. No i potem lądowaliśmy z kacem moralnym. I ostatnia taka rekrutacja, bardzo udana, właśnie przedłużyliśmy niedawno okres próbny, to była właśnie rekrutacja długa. I oczywiście są osoby, które nie chcą w ogóle uczestniczyć w takiej rekrutacji. No trudno, muszę z tym żyć jakoś. To jest mniej więcej na takiej zasadzie. Mają inne priorytety, zależy im na szybkiej decyzji. Rozumiem to, szanuję, ale ja nie jestem w stanie takiej dać. Mój zespół nie jest w stanie dać takich decyzji. Bo też zgrać 5 osób tak, żeby podjąć decyzję szybko, no, jest dosyć trudna. A jeszcze czasami jest tak, że w rekrutacji pojawia się ktoś tak wyjątkowy, że musimy nagiąć trochę budżet firmowy i wtedy musimy się dosłownie przy okrągłym stole, który mamy tam naprzeciwko, akurat na kamerze tego nie będzie widać, spotkać i porozmawiać. Słuchajcie, to tak wpłynie na budżet firmowy i albo ryzykujemy i musimy skupić się na sprzedaży przez najbliższe miesiące, albo odpuszczamy. I takie decyzje też się zdarzają. A to nie mogą być decyzje podjęte na szybko pod presją.
Ale widzisz, właśnie, bo chciałem zapytać jeszcze o tę drugą stronę medalu na koniec, bo rozumiem, że niektórzy kandydaci nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do długiej rekrutacji, no i okej, ich prawo, nie chcą, niech nie rekrutują, ale z drugiej strony jest tak, znowu z perspektywy przedsiębiorcy, że jak my szukamy człowieka, to zwykle szukamy go na już, bo nam się pali, bo nie ma rąk do pracy, bo ktoś nagle, nie wiem, zachorował, jakiś przypadek losowy i my musimy szybko kogoś mieć, żeby zapełnić tę lukę. Więc jak wy to robicie, że macie czas, wy jako firma, macie czas na prowadzenie takiej długiej rekrutacji?
Za każdym razem zaczynamy wcześniej niż poprzednio i za każdym razem kończymy za późno. I tak to wygląda. Rzeczywiście staramy się zatrudniać już wtedy, kiedy pojawia się w ogóle perspektywa. Znaczy zaczynamy szukać wtedy, kiedy kończymy poprzednią rekrutację. Mniej więcej tak to wygląda. Ostatnia nasza rekrutacja trwała 7 miesięcy, więc 7 miesięcy w życiu firmy to jest bardzo dużo. Mhm. Nie mogliśmy, to były też czasy pandemii, trochę inaczej ludzie podchodzili do zmiany pracy. To też warto podkreślić. Ale no, trochę to trwało. W związku z czym zaczęliśmy bardzo wcześnie, a i tak zatrudniliśmy bardzo późno i ta presja się pojawiła. Natomiast mimo wszystko wolę oddać zlecenie na zewnątrz, nie przyjąć nowego, niż zaryzykować, że nie obsłużymy klienta na odpowiednim poziomie. A bardzo skrajnie rzadko zdarza się, że my odsyłamy klienta, nie jesteśmy w stanie kogoś przyjąć. Natomiast no, takie sytuacje też mogą się zdarzyć i właśnie wynikają z tego, że trzymamy poziom usług i nie możemy zaryzykować. Już doświadczenie nam pokazało, że presja jest czymś najgorszym w rekrutacji. Więc jeżeli ktoś ma pomysł, ja już teraz na przykład mam pomysł, że za jakiś czas będziemy potrzebowali marketingowca, takiego, który siądzie i będzie zajmował marketingiem Fox Strategy, bo teraz szereg osób to robi, ale każdy ma też inne priorytety i już wiem. Więc ja już wiem, że za jakiś czas będę zaczynać rekrutację, mimo że potrzebuję, nie wiem, może za rok?
Dobra. Rozumiem, że można tak rekrutować w firmie, która jest już stabilna i rzeczywiście możesz sobie pozwolić na to, żeby zacząć rekrutację wcześniej, bo wiesz, że w perspektywie pół roku, roku taka osoba będzie ci potrzebna, zatrudnisz ją, okej, okay, jakby pewne rzeczy może zaczną się szybciej. Ale jeżeli jesteś na początku i rekrutujesz swojego, nie wiem, drugiego pracownika, trzeciego, a już nie daj Boże pierwszego, to wtedy jest tak, że ty zwykle nie masz za bardzo pieniędzy, żeby mu zapłacić jeszcze i też nie masz gwarancji, że jak on przyjdzie, to te pieniądze się znajdą. Więc co byś wtedy zrobiła?
Powiem, co zrobiłam. To znaczy na początku pracowałam za dużo i uzbierałam pieniądze na to, żeby zatrudnić osobę. Rekrutację zaczęłam mniej więcej wtedy, kiedy już pracowałam na 110%. Uważam, że to nadal z perspektywy czasu było trochę za późno. Teraz bym zrobiła to w ten sposób, że kiedy obserwuję, że już dochodzę do szczytu swoich mocy przerobowych, to zaczynam szukać, bo szukanie jeszcze nie zobowiązuje. Te CV będą przychodzić przez może nawet kilka miesięcy. Rozmowę można umówić wtedy, kiedy jest się przekonanym, że już jest się w stanie kogoś zatrudnić. Ale warto zacząć wcześniej po prostu. Moim zdaniem samo ogłoszenie rekrutacyjne nie jest obietnicą żadną. Przecież można je wystawić wcześniej i spokojnie pozbierać CV, poznać różnych ludzi. Też bardzo często okazuje się, że kiedy zaczyna się rekrutacja, to ludzie się odzywają, trochę cię badają. Nagle nawiązujesz jakieś nowe relacje, które w przyszłości mogą poskutkować tym, że rzeczywiście to będzie twój pracownik. Może nie ten w tej rekrutacji, ale w przyszłej. Więc to warto robić po prostu wcześniej, mimo wszystko. Nie bać się tego, bo ostatecznie, jeżeli coś się wydarzy i stracę pewną stabilność finansową pozwalającą mi na zatrudnienie kolejnej osoby, to dopóki nie podpiszę umowy, no to nie mam takiego zobowiązania. No nie będę się smażyć w piekle, za to mówiąc wprost. No oczywiście da się też wyjaśnić przecież tej osobie, nawet która jest w procesie rekrutacyjnym, że z różnych względów ten proces się przedłuża i na ten moment nie jesteśmy w stanie jej zaoferować pracy. Ale bardzo często, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest tak, że my tak boimy się tego, co się wydarzy, że na pewno przyjdzie coś złego i my po prostu nie będziemy w stanie tej osoby zatrudnić, a zwyczaj jest zupełnie na odwrót. I kiedy chcemy tą osobę zatrudnić, nagle pojawia się szereg projektów i wręcz myślimy o kolejnej osobie. I przynajmniej tak to u nas wygląda i wierzę, że po prostu tak jest, że bardziej się boimy tego, co może się wydarzyć, a często dzieją się też dobre rzeczy i musimy być na to przygotowani, bo nowe projekty, nowe usługi, nowe szanse rozwoju to są dobre rzeczy, tylko trzeba myśleć o tym, że one cały czas będą się pojawiały.
No to oby jak najwięcej tych dobrych projektów, szans rozwoju i tak dalej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również za odwiedziny u nas.
Cała przyjemność po mojej stronie. Pięknie tu.
Dziękujemy.
To była Ewelina Podres-Siama. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo rozmawialiśmy u Eweliny w firmie Fox Strategy. Dodatkiem do tej rozmowy jest ściąga. Ewelina mówiła o procesie rekrutacyjnym, który stosuje w swojej firmie i ten proces w formie takiej właśnie podręcznej ściągi znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/369, bo to 369 odcinek podcastu. Taka ściąga, myślę, przyda ci się, jeżeli będziesz szukać kolejnej osoby do swojego zespołu. Zawsze dobrze mieć coś takiego pod ręką. A jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich materiałów dodatkowych, do wszystkich poprzednich i kolejnych odcinków Małej Wielkiej Firmy, to nie ma problemu. Też możesz mieć do nich dostęp. Wystarczy wejść na stronę maławielkafirma.pl/klub i dołączyć za darmo do klubu Małej Wielkiej Firmy. Tam wszystkie te prezenty, bonusy się znajdują. Wszystkie prezenty i bonusy, czyli ściągi, checklisty, e-booki, arkusze, materiały wideo, bardzo różne formy, przydatne każdemu, kto prowadzi swoją firmę. Zapraszam. Przypominam adres maławielkafirma.pl/klub. I to już prawie wszystko w tym odcinku. Bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie po tym wakacyjnym okresie, kiedy odcinki były co dwa tygodnie, teraz będą, tak planuję, regularnie, co tydzień, jeżeli nic strasznego się nie stanie, co uniemożliwi nagrywanie tych odcinków. No i będzie też zdecydowanie więcej rozmów, do których wiem, że tęskniliście. To tyle ode mnie. Jeszcze raz dzięki wielkie. Na razie. Trzymaj się. Cześć.